Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drogie siostry, drodzy bracia, gdy czytamy jakiś fragment Ewangelii, dobrze jest czasami popatrzeć na nią jakby z lotu ptaka, uwzględniając kontekst tych opisywanych, rozważanych przez nas wydarzeń. W tym świetle, jakby z tej perspektywy, przemienienie Pańskie jawi się jako bardzo przełomowy moment w drodze Chrystusa. To jakby zmiana kierunku, w którym Jezus podąża. Dotychczas jawi nam się jako niezwykły nauczyciel, który naucza z mocą, jako ten, który ma władzę nad wszystkim, który ma moc przemienić wszystko, uzdrowić, rozmnożyć chleb. Jednak w kontekście przemienienia Pańskiego Jezus zaczyna mówić już bardzo jasno, bardzo czytelnie o celu, do którego zmierza. Spotykamy tu bowiem jasne zapowiedzi swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie, mówi wprost. Pewnie właśnie z tego powodu, jakby czytamy w Wielkim Poście ten opis z góry przemienienia. Ta zapowiedź męki, jak jakiś refren, jakaś klamra, jakby spina ten opis przemienienia. I od tego momentu Chrystus prostą drogą już zmierza w stronę Jerozolimy. Tam się bowiem to wszystko ma dokonać. Zapewne poprzez przemienienie Jezus próbuje w jakiś sposób przygotować swych uczniów na ten moment. Góra Tabor była potrzebna, aby przeżyć potem umiejętniej górę Golgoty. I wydaje się, że tak w życiu jest niejednokrotnie, że przychodzi inny moment, w pewnym sensie bardzo podobny, chociaż tak naprawdę w swej istocie dokładnie odmienny. Chrystus również zabierze ze sobą tylko trzech uczniów. Będą to ci sami: Piotr, Jakub i Jan. Jezus również będzie się modlił, tak jak na Górze Przemienienia. Uczniowie zmorzeni snem również będą po prostu spali, ale kiedy się przebudzą, kiedy się ockną, nie zobaczą już blasku promieniejącego z przemienionej twarzy Chrystusa. Zobaczą ciemność nocy. Nie zobaczą już dwóch świętych mężów Starego Testamentu. Zobaczą swego współbrata, zdrajcę w towarzystwie żołnierzy. Nie zobaczą i nie usłyszą głosu z nieba. Usłyszą odgłos zdradliwego pocałunku, który ma wskazać złoczyńcom Jezusa. Jest jakieś podobieństwo między Górą Ogrodu Oliwnego a Górą Przemienienia, choć też wymowa tych dwóch wydarzeń jest zupełnie inna. Jak tutaj do głosu dochodzi blask Jezusowego bóstwa, to tak w Ogrodzie Oliwnym raczej do głosu dochodzi człowieczeństwo, które się poddaje wobec zdrady człowieka. Ale myślę sobie, że po to Jezus wyprowadza swych uczniów na Górę Przemienienia, by umieli chociaż, choćby w jakimś stopniu odnaleźć się na tych pozostałych górach, które przyjdzie im zdobyć, przez które będą musieli przejść. I chociaż przeżywają to wszystko dalej po ludzku, chociaż z Ogrodu Oliwnego uciekają, chociaż gdzieś tam pewnie z ukrycia towarzyszą drodze Jezusa na Golgotę, to jednak może wtedy to wspomnienie tego blasku bóstwa Jezusa pozwoliło im jakoś przeżyć te chwile, kiedy widzieli twarz Chrystusa ubiczowaną, ukoronowaną, zniszczoną i zeszpeconą. I myślę sobie, że w życiu niejednego z nas ta droga też przebiega przez różne te symboliczne góry. Góry chwały, kiedy mamy jakieś dobre doświadczenia, doświadczenia bliskości Boga, Jego obecności. Kiedy za Piotrem można by powiedzieć, dobrze nam tu być, i chciałoby się pozostać w tej sytuacji dłużej, chciałoby się trwać, by tak było zawsze. Ale przychodzą też i inne góry, które raczej przeżywamy w ciemności, w mroku, albo w jakimś wielkim bólu, jak ta Góra Golgoty, czy w wielkim zawodzie, bo nie tak to wszystko miało być. I wydaje się, że wtedy też warto pielęgnować w pamięci te wszystkie duchowe, dobre wydarzenia, które gdzieś mamy w pamięci. Warto do nich wracać, by jakby umocnić swoje serce, swoją wolę, by wiedzieć, że było lepiej, że może być lepiej. Dlatego Kościół tak chętnie, gdy spisuje żywoty świętych, to zachęca nas do lektury. I choć oczywiście żywoty świętych ludzi również zawierały niejednokrotnie ciemne noce, chwile wielkiego trudu, bywa, że i zwątpienia, to jednak karmimy się tymi jakby chwalebnymi tajemnicami życia ludzi wielkich, świętych, by umieć też przeżywać tajemnice bolesne, mówiąc tak obrazowo. Jakie momenty, jakie wydarzenia mogą być w naszym życiu duchowym, religijnym takim umocnieniem, pokrzepieniem? Liturgia Wielkiego Postu, jak to zostało już powiedziane, przeprowadza nas po wierzchołkach gór. Tydzień temu byliśmy zaproszeni na Górę Kuszenia. Można na tej górze jakby można tę górę nazwać, że jest to góra Słowa Bożego. Bowiem Chrystus tam, doświadczając pokusy, za każdym razem nie wchodząc w dyskusję, w jakąś polemikę z kusicielem, odpowiada krótko, ale odpowiada Słowem Bożym, nawiązując do świętych ksiąg. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, słyszeliśmy przed tygodniem. Napisane jest. W ten sposób Chrystus odpowiada na pokusę. Może więc dla kogoś z nas ta poprzednia niedziela, pierwsza Wielkiego Postu, była taką niedzielą, która zwraca nam uwagę na rolę Słowa Bożego. Dzisiejsza góra, Góra Przemienienia, mogłaby być w tym kluczu nazwana górą modlitwy. Może dla kogoś z nas będzie taką zachętą, by w tym kolejnym tygodniu w jakiś nowy sposób, z jakąś nową siłą zwrócić uwagę właśnie na naszą osobistą modlitwę. Spróbujmy króciutko prześledzić to dzisiejsze wydarzenie przemienienia Pańskiego właśnie jakby w tym kluczu, w tej perspektywie, patrząc na to przez pryzmat modlitwy. Modlitwa była celem wyjścia na tę górę. Chrystus wyszedł tam, aby się modlić. Chrystus zaprasza swych uczniów do modlitwy, to On właściwie tę ich modlitwę inicjuje. Dalej można zauważyć, że modlitwa rzeczywiście wymaga jakiegoś odpowiedniego czasu i miejsca, czasami jakiegoś zostawienia, choć na chwilę, swoich codziennych spraw, obowiązków, bo pozwala jakby z wysokości góry spojrzeć na codzienność, która jest w dole, z innej perspektywy to wszystko zobaczyć. Modlitwa wreszcie pozwala spojrzeć w jakimś nowym świetle, nowym blasku na Boże prawo. Na górze Tabor spotykamy Mojżesza, ale też i na Boże Słowo. Jest tam też i obecny prorok Eliasz. Może są w naszym życiu takie prawa, takie prawdy wiary, które nie są dla nas tak jasne, oczywiste, zrozumiałe. Modlitwa daje nam możliwość zobaczenia ich jakby w nowym świetle, zupełnie w nowym blasku, nowej perspektywie. Na modlitwie potrafimy zobaczyć więcej niż w jakiejś naukowej lub pseudonaukowej dyspucie na ten temat. Dalej wreszcie możemy zauważyć, że modlitwa pozwala jakby zrozumieć, pojąć istotę wiary. Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu, które miało się dokonać w Jerozolimie, a więc o swojej męce, śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, o centralnych jakby prawdach wiary, o istocie tego, co my nazywamy chrześcijaństwem. Modlitwa pozwala to jakby na nowo zobaczyć i odkryć. I wreszcie patrząc jakby przez ten pryzmat wydarzenia modlitwy na górę przemienienia, odkrywamy też, że modlitwa wcale nie jest taka łatwa, zwłaszcza dla uczniów, którzy pomimo Bożej obecności, pomimo obecnej widocznej chwały, po prostu śpią. Ten sen może być tutaj dla nas jakimś symbolem trudu, który przeżywa człowiek, który pragnie się modlić. Jakiegoś braku świadomości, braku jakby właśnie świadomości Bożej obecności. Na szczęście ta Boża obecność, bóstwo Chrystusa jest obecne jakby pomimo tego snu uczniów. Można by jeszcze dalej snuć jakby refleksję nad tym wydarzeniem modlitwy, które dokonało się na górze przemienienia. Dla nas jednak niech to będzie może jakąś zachętą, by ten kolejny tydzień, który jest przed nami, który Pan Bóg, ufamy, pozwoli nam przeżyć, będzie czasem może jakiejś rzeczywiście większej troski o wydarzenie modlitwy, może jakiegoś zwrócenia uwagi na jakiś jeden z aspektów modlitwy. Czy dobry Bóg da nam doświadczenie modlitwy tak głębokiej i tak umacniającej, jak wydarzenie Góry Przemienienia? Tego nie wiemy, ale jeśli będziemy w to wydarzenie jakoś wchodzić, uczyć się go, wtedy zapewne szybciej czy później da nam też głębokie doświadczenia swojej obecności, swojego działania, może jakiegoś zaskoczenia ze skuteczności modlitwy naszej własnej, czy kogoś, kogo prosiliśmy o modlitwę. Te dobre i umacniające wydarzenia mogą być wielką pomocą także wtedy, gdy będziemy przeżywali chwile trudniejsze, gdy nasza życiowa droga będzie prowadziła przez górę Ogrodu Oliwnego albo przez naszą Golgotę. Prośmy póki co dobrego Boga, by pomógł nam dobrze i owocnie przeżyć i wykorzystać tę kolejną wielkopostną szansę, którą nam daje. Amen.